Witam Was wszystkie panie, nie tylko panie, tutaj na tym miejscu bardzo, bardzo serdecznie. Ja chciałabym rozpocząć od tego, że chciałabym to wyrazić, że poczytuję sobie za przywilej móc dzisiaj być razem z Wami w tym uroczystym dniu tej rocznicowej konferencji i mówię to naprawdę od serca, że cieszę się, że tutaj jestem i chciałabym z tego miejsca wszystkim Wam, które to forum stworzyłyście i które to forum od 10 lat prowadzicie, chcę Wam wyrazić moje jak gdyby też takie wyrazy szacunku i uznania dla tej pracy, którą wykonujecie, bo wierzę i widzę i miałam okazję to obserwować, że to jest naprawdę bardzo dobra praca. I dzisiaj chciałabym Wam też to powiedzieć, że wiem to z doświadczenia, że wtedy, kiedy pracujemy dla Królestwa Bożego, bo tak to należałoby nazwać, to jest coś takiego, że im więcej dajesz, tym więcej odbierasz. I ja dzisiaj to nad Wami chciałabym też takim w słowach błogosławieństwa uwolnić, że Bóg chce każdej z Was w szczególny sposób w tym roku błogosławić. I żebyście odbierały to 10-krotnie, to wszystko, co włożyłyście. I wierzę, że tak będzie, bo naprawdę tak w perspektywie Bożego Królestwa jest. Przejdę do meritum, ale zanim przejdę do meritum, to chcę się Wam takiej uczciwości do pewnej rzeczy przyznać, że jestem w pewnym kłopocie. I ten kłopot wynika z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że chcę dzisiaj mówić o dość trudnych rzeczach. Dobrze? Tak? No bo to taka tematyka, nawet się zastanawiałam, mam konkretny fragment, oczywiście tutaj do przerobienia, do przepracowania. Tak sobie sama się zastanawiałam, jak to się ma do tej konferencji radości, ale doszłam, że się ma. I tutaj przytoczę coś, co zasłyszałam tylko raz, ale się tego uchwyciłam chyba już na wieki wieków. Amen. Kiedyś, pamiętam zupełnie na początku, mąż naszej prelegentki Alinki Wieji, Henryk Wieja, powiedział do mnie, że niczym się nie przejmuj, mów co Ci Duch Święty podpowiada, najwyżej Cię drugi raz nie zaproszą. I naprawdę wzięłam to sobie do serca i też dzisiaj odważnie będę to mówić. Aczkolwiek przyznam, że trochę będzie mi szkoda, jak już mnie nigdy więcej nie zaprosicie. No. To jest. I ku jak gdyby zachęcie dla siebie samej, ale chcę Wam to przytoczyć, jak gdyby Duch Święty też mi odpowiedział na tą moją wątpliwość, czy to nie za trudne, czy to nie za ciężkie. I miałam taką karteczkę w Biblii włożoną i tam było napisane Psalm 69, 33 werset. I tak mówię, no zobaczę, co tam jest napisane i przeczytam Wam, co jest napisane, dobrze? Niech zobaczą to upokorzeni i niech się rozweselą. Poszukujący Boga, niech zmężnieją wam serca. Ja to teraz parafrazuję z uwagi na to, że 90% tej sali to kobiety. Niech usłyszą to upokorzone i niech się rozweselą. Poszukujące Boga, niech zmężnieją wam serca. I tego wam i sobie i wam życzę, żeby to, z czym będę się z wami dzieliła, było ku radości, pomimo tego, że może i trudne, i ku zmężnieniu waszych serc, żebyście wyjeżdżały z tego miejsca posilone. No i drugi powód tego kłopotu, bo wspomniałam, że on jest taki dwuczęściowy, no to polega na tym, że pamiętam jak kolację przed konferencją rok temu siedziała Beatka i mówi, że no szykuje nam się 10. rocznica i ja tak czuję, wtedy to mówiłaś Beatko, nie wiem czy pamiętasz, tak czuję, że ma być o radości. I ja wtedy pomyślałam, no fajnie, ale no szkoda, że na niej nie będę, bo tak w sumie ta radość tak nie do końca do mnie. Tak sobie pomyślałam szczerze. I kiedy zaproponowałaś mi ten udział, to miałam taką wątpliwość, ale jak to ja w takiej sytuacji o radości, tak jakby o cierpieniu, o bólu, no to tak, to ja tam mam mnóstwo przykładów, mogę się tym dzielić, ale tak sobie myślę, że ta radość to tak nie za bardzo. Ale wyobraźcie sobie, że może 2-3 miesiące później jedna z organizatorek konferencji dla kobiet w Okręgu Północnym, z którego jestem, zaprosiła mnie na konferencję i mówi, no organizujemy konferencję i tematyka będzie brzmiała w atmosferze radości. I wtedy pomyślałam, tak jak jest napisane, że jeden raz powiedział Pan, a dwa razy to usłyszałam. I wzięłam sobie to mocno do serca i pomyślałam, zanim tu stanę, mam do przerobienia lekcję. Ktoś kiedyś powiedział, że życie jest szkołą, w której lekcje są bardzo drogie. I warto się uczyć na cudzych lekcjach, żeby za to zwyczajnie co nie płacić. Więc dobry news jest taki, za darmo dzisiaj chcę wam dać moją osobistą lekcję, żebyście się z tego nauczyły. Skąd to się wzięło, że mi bardziej po drodze jest do smutku niż do radości? I to chciałabym też spojrzeć jak gdyby z dwóch perspektyw. I pierwsza z nich polega na tym, że jest to gdzieś związane już od dziecka ze mną i z moją naturą. Jako mieszanka, jeżeli chodzi o temperament ekstrawertyka i introwertyka, no takie mam dziedzictwo, takich mam rodziców, więc takie mam dziedzictwo. Okazało się, że do przeżywania emocji bardziej pasuje mi ta introwertywna strona, do tego stopnia, że jak ja przeżywam radość, to inni ludzie wielokrotnie mnie pytają, no ale ty się naprawdę cieszysz, czy się nie cieszysz? No nie widać. I introwertycy o tym wiedzą i myślę, że to jak gdyby potwierdzą, no że i u introwertyków ta radość jest przeżywana gdzie? Wewnętrznie. Ja to prawie zawał z radości, a ktoś mi się pyta, czy ja naprawdę się cieszę. I to też gdzieś temperament ma znaczenie, ale druga rzecz, która ma znaczenie, ja od dziecka, słuchajcie, może to też wynika z temperamentu, a może z faktu, że byłam trzecim dzieckiem, takim najmłodszym w rodzinie, miałam starszych braci, ja uchodziłam od dziecka za osobę nad wiek dojrzałą, taką poważną, taką ułożoną, no ale i smutną przy okazji, bo gdzieś z tą powagą ten smutek bezpośrednio był związany. I słuchajcie, jest wiele, wtedy doświadczałam, było wiele plusów tego, że ja uchodziłam za taką osobę, bo zawsze robiłam dobre wrażenie na nauczycielach, na rodzicach moich koleżanek. Wszyscy rodzice chcieli, żeby oni się ze mną przyjaźnili, tak? No bo to była dobra taka koleżanka, taka spokojna, taka ułożona. To miało też swoje minusy. Ja mam taką swoją osobistą anegdotę. Ja się nią dzieliłam na konferencji Wiosną w Wiśle, ale ją powtórzę dla tych, których nie było. Miałam około 20 lat. Byłam na takim towarzyskim spotkaniu, trwały rozmowy, wiecie, tak, no, tak młodzież się spotkano, wtedy 20 lat, no to młodzież. I ktoś mnie pyta, a słuchaj, a ile ty masz właściwie lat? Wiecie, co ja wtedy zrobiłam? Wykazałam się ponadnaturalną odwagą, gdyż powiedziałam, a na ile wyglądam? I dzisiaj wiem, że już tego pytania to już bym nie zadała, ale wtedy je zadałam. I wiecie, ten młody chłopak tak siedzi tak w taka prostolinijność serca. On tak mówi, no wiesz co, jak nic nie mówisz, to na 18, ale jak się odezwiesz, to na 25. Czyli zobaczcie, ta powaga nawet była w tym, co ja mówię. No i to było właśnie ten minus tego wydarzenia. Do tego wszystkiego jeszcze od dziecka, naprawdę od dziecka zauważyłam, że mam jak gdyby talent czy obdarowanie do wzruszania ludzi. I pamiętam, jak pisałam wypracowania, to potem wielu nauczycieli przekazywało sobie to wypracowanie od jednej osoby do drugiej, bo w każdym opracowaniu albo kogoś uśmiercałam, albo tam było jakieś ponadnaturalne bohaterstwo, albo jakaś egzaltacja. Po prostu od dziecka to miałam, naprawdę. Do dzisiaj mam jedno z wypracowań, jest u mnie w domu. Tak na pamiątkę. Do tego wszystkiego jeszcze miałam okazję wielokrotnie też gdzieś w szkole, byłam przewodniczącą tej szkoły, zabierać głos i pamiętam do dzisiaj zakończenie 8 klasy i mówię mowę po taką pożegnalną i wszyscy płaczą, uczniowie płaczą, płaczą nauczyciele płaczą. I słuchajcie, taka etykietka wyciskacza łez, mam wrażenie, że do mnie przylgnęła. Ja nawet będąc na konferencjach i tutaj też to się zdarzało, ja pamiętam, to było chyba w ubiegłym roku, wielokrotnie ktoś, kiedy mnie zapowiada, mówi, no zapraszamy Bożenkę Ciechanowską, przygotujcie chusteczki. Albo później podchodzi do mnie rozemocjonowane osoby, takie zapłakane, mówią, było super, ale takie zapłakane, jakby jakiś dramat przeżywa, no jakieś takie obdarowanie, no nie wiem, no tak to już jest. I to sprawiło, że można powiedzieć, smutek przylgnął do mnie, ale też ja przylgnęłam do smutku. Rozumiecie? tak jakbym zaczęła się trochę z tym smutkiem życiowo przyjaźnić. Nawet jak, kiedy, jako chrześcijanka, kiedy poznałam Pana Boga i kiedy postanowiłam oddać Mu swoje życie, to też w mojej głowie były głębokie przekonania, co należy, czego nie należy, co wypada, co jest dobre widziane, co nie jest dobrze widziane. I żebyśmy się dobrze zrozumiały, naprawdę wierzę, że nie ma nic niestosownego w takim poważnym traktowaniu osoby Pana Boga, bo to jest święty, wielki Bóg. Ale mnie to, ten smutek i to powaga doprowadziły jako chrześcijankę do miejsca, gdzie ja tak sobie myślałam, że społecznie bardziej akceptowalny jest smutek niż radość, powściągliwość niż życie pełną parą, rozumiecie? Zaczęłam w to głęboko wierzyć, że tak jest daleko lepiej i mnie to doprowadziło jako chrześcijankę do smutnego przeżywania tego, co jest nieprawdopodobną radością. Nieprawdopodobną radością. I miałam takie poczucie, że gdzieś zgubiłam w tym wszystkim taką codzienną radość życia. Takie poczucie, wiecie, że drobne rzeczy mogą cieszyć. Gdzieś to zgubiłam, taką dziecięcą, taką radość dziecka. Drugi powód, jaki się na to złożył, i myślę, że tutaj jak gdyby wpisuje się w doświadczenia wielu z nas, to takie miejsce życiowych dolin. Generalnie możemy powiedzieć, że nasze życie to góry i doliny, zgadza się? Są momenty takich duchowych uniesień, konferencja, jedziemy, jesteśmy takie naprawdę zbudowane, ale są takie momenty, gdzie mamy wrażenie, że pusto, pustynia, no nic, po prostu nie ma, bezruch. Są momenty zwycięstw i są momenty porażki, tak? Są momenty, kiedy mamy mnóstwo perspektyw i momenty, gdzie nam się wydaje, że nie ma żadnej perspektywy. I to jest taka życiowa dolina. I kiedy jesteśmy w takiej dolinie, a zaprowadzają nas tam różne rzeczy, przechodzimy przez różne problemy, wszyscy przechodzimy przez różne problemy, nie ma wyjątku. Tutaj jak wszyscy, jak siedzimy, przechodzimy przez różne trudności. Doprowadzają nas różne rzeczy. Czasami jest to choroba, czasami jest to jakieś niespełnione marzenie, niespełnione pragnienie. Czasami jest to problem w relacji z najbliższymi ludźmi. Problemy w szkole, w pracy, w kościele. I to miejsce tak naprawdę jest to miejsce, gdzie panuje, gdzie jest wszechobecny, głęboki co? Smutek. Smucimy się tym, martwimy się o to, co dalej z tą sytuacją będzie. I chcę dzisiaj to wyraźnie podkreślić, że jest to bardzo niebezpieczne dla nas miejsce, bo jest to miejsce o dużych, niebezpiecznych konsekwencjach. Jakich? I to jest dobry moment, żebyśmy przyjrzeli się wspólnie pewnej wyjątkowej historii ze Słowa Bożego. I wiem, co powiecie, że mnóstwo jest takich wyjątkowych. Ale dziś dla mnie ona jest naprawdę wyjątkowa. I mówię o 37 rozdziale z Księgi Ezechiela, właściwie pierwszych 10 wersetów. Ja będę razem z wami czytać po kolei te wersety, bo chciałabym nad każdym z nim się chwilę zatrzymać. Nie chcę ich przemknąć, zbyt ważne, tutaj zobaczymy rzeczy. I pozwólcie, że zacznę czytać pierwsze dwa wersety i one brzmią. Ezechiel pisze: Pan położył na mnie swą rękę. Zatrzymam się. Słuchajcie, w jakich sytuacjach zdarza nam się, kiedy z kimś rozmawiamy, zrobić taki gest, że kogoś obejmujemy, kładziemy na kimś rękę, albo go obejmujemy, albo kładziemy mu swoją rękę na jego rękę. W jakich sytuacjach? Kiedy chcemy komuś przekazać coś bardzo trudnego. Zdarzyło się wam tak zrobić? Kiedy chcemy przekazać coś trudnego, jestem przekonana, że Pan Bóg położył rękę na Ezechielu, dlatego że chciał mu pokazać bardzo trudny dla niego obraz. I zobaczcie, co on zobaczył. Wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił pośrodku doliny. Była ona pełna kości. Oprowadził mnie wokół nich i zauważyłem, że było ich mnóstwo i były całkiem suche. Słuchajcie, dramatyczny widok. Ja mogę sobie to tylko wyobrazić. Dolina pełna, jest napisane mnóstwo suchych kości. Zupełnie suchych kości. Taka dolina śmierci. Co to słowo dzisiaj, co powiedziało do mnie i co dzisiaj mówi do was? Otóż osobiście spotkałam się z takim pojęciem, często też w literaturze czytamy, być wysuszonym ze zgryzoty. Słyszałyście to kiedyś, czytaliście to? A nawet dzisiaj też Beatka rano przy modlitwie przytoczyła z 17 rozdziału przypowieści Salomona, 22 werset, w którym jest napisane, że duch przygnębiony wysusza kości. I słuchajcie, w tej całej historii ja też zobaczyłam, że będąc w dolinie problemu, w dolinie jakiejś trudnej sytuacji, ten przeogromny smutek doprowadza do tego, że z nas stopniowo, ale uchodzi życie. Uchodzi nas życie. Pomyśl przez chwilę, czy kiedykolwiek widziałeś taką osobę, która z powodu problemu, w którym jest, że na twoich oczach, i ty masz poczucie, że z tym nie jesteś w stanie właściwie nic zrobić, na twoich oczach uchodzi z tej osoby życie. Widziałaś to kiedyś? A może widziałaś to u siebie? Może znasz ten moment, że żyjesz, ale tak naprawdę nie żyjesz. Może przyjechałaś na to miejsce ze swoją doliną. Może ta dolina siedzi obok ciebie na krześle. Może ją przyciągnęłaś w to miejsce, bo ona jak gdyby jest częścią twojego życia dzisiaj. To zobaczmy, co zadziało się w tej dolinie śmierci dalej. Pan Bóg zadaje Ezechielowi pewne pytanie. I tutaj no nie mogę sobie pozwolić na pewną dygresję, że Pan Bóg jest mistrzem w zadawaniu pytań. I jak On zadaje pytania, to nie po to, żebyśmy my na te pytania co w mądrości odpowiadali, tylko te pytania konfrontują tak naprawdę nasz sposób myślenia. Zgadza się? I zobaczcie, o co Pan Bóg pyta Ezechiela. On go pyta, wtedy zapytał mnie, synu człowieczy, czy te kości ożyją? Wyobrażacie sobie, co musiał poczuć Ezechiel w tym momencie? Ja trochę to odwrócę. Czy wyobrażasz sobie, że po tym, przez co przeszłaś, albo przez co aktualnie przechodzisz, czy jesteś w stanie w to uwierzyć, że możesz na nowo ożyć? Że może się odwrócić całkowicie sytuacja, w której się znajdujesz? Że możesz zacząć pragnąć wstawać rano i działać. Że mogą ci wrócić marzenia. Że mogą ci wrócić pragnienia. Czy dzisiaj w tym momencie jesteś w stanie na to odpowiedzieć tak, wierzę? Ezechiel odpowiedział tylko, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. Ty wiesz więcej niż w to, co ja wierzę, nawet nie wierzę. Ty patrzysz głębiej, niż ja mogę w ogóle spojrzeć, ponieważ jesteś Bogiem, który wszystko wie i który wszystko może. I już za chwilę jesteśmy świadkami potężnej obietnicy, jaką Bóg daje. I ja dzisiaj jestem głęboko przekonana, że to jest obietnica dla każdej z nas. Więc pozwólcie, że wam przeczytam, co Bóg powiedział do Ezechiela. Prorokuj zatem nad tymi kośćmi, polecił, i powiedz do nich, suche kości, słuchajcie słów Pana, tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości, oto ja tchnę w was mojego ducha i ożyjecie, dam wam ścięgna, przywrócę mięśnie i oblekę skórą, dam wam też ducha i ożyjecie i przekonacie się, że ja jestem Pan. Wierzę głęboko, że to jest obietnica na dzisiaj dla każdej z nas. Taką obietnicę Bóg złożył i za tą obietnicą idzie wprost wykonanie, bo na oczach Ezechiela i na naszych oczach, kiedy czytamy tą historię, dzieje się cud. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, gdy prorokowałem, usłyszałem dźwięk grzechotania, to kości łączyły się jedna z drugą. Spojrzałem, a one już miały ścięgna i obrosły je mięśnie. Po wierzchu zaś pokryła jej skóra, ale nie było w nich ducha. I słuchajcie, chcę się tutaj zatrzymać i chcę się z wami podzielić tym, co było moim osobistym objawieniem, kiedy czytałam tą historię. Czy my zdajemy sobie sprawę, co się w tym momencie wydarzyło? W dolinę suchych kości przyszła Boża obecność. Widzimy to? Przyszła Boża obecność. Gdzie przyszła? W dolinę. Zobaczcie, Bóg w tej dolinie dokonał cudu, który polegał na tym, że te suche kości na nowo zyskały ścięgna, mięśnie i oblekła je skóra. I zwróćcie uwagę, że cud nie wydarzył się po tym, kiedy przyszedł Pan, przyszła Boża obecność, zabrała wszystkie kości z tej doliny śmierci i przeniosła je w inne miejsce i tam się ten cud wydarzył. Otóż nie. Boża obecność przychodzi w same epicentrum Twojego problemu, aby rozwiązać je w samym środku Twojego problemu. Tam, gdzie Ci się wydaje, że już nie ma ratunku i nie ma rozwiązania. Kiedy do Twojego życia przyjdzie Boża obecność, to Boża obecność uzupełnia wszelki brak. Wszelki brak. Widzimy to? Coś, czego nie było, zostaje przywrócone, zostaje dane. Kiedy do Twojego życia, tego życia, gdzie Ci się wydaje, że już się nic nie zmieni i nie ma rozwiązania, i nie ma ratunku, kiedy do tego życia przyjdzie Boża obecność, ona uzupełni wszelki brak. Ale widzimy też w tych wersetach, że brakowało czegoś jeszcze, żeby te kości z przywróconymi ścięgnami i mięśniami mogły ożyć. Widzimy, że nie było w nich ducha. I wtedy powiedział Pan Bóg do Ezechiela: prorokuj do ducha, synu człowieczy, zachęcił. Powiedz duchowi, tak mówi wszechmocny Pan. Przyjdź duchu z czterech stron świata i tchnij na tych zabitych, niech ożyją. Prorokowałem więc tak, jak im nakazano, wtedy wstąpił w nich duch i ożyli. To jest wielka, to jest radosna nowina, słuchajcie, to są naprawdę dobre rzeczy. Bo zobaczcie, obecność Pana Boga uzupełnia wszelki brak. Ale życie wraca do nas wtedy, kiedy duch jest gdzie? W nas. Widzicie to w tej historii? Boża obecność uzupełnia wszelki brak, ale to Duch Boży w nas sprawia, że z pozycji osób martwych wprowadza nas do osób jakich? Żywych. Wtedy wstąpił w nich duch, ożyli. Słuchajcie, o jakim duchu jest tutaj mowa? Z całą pewnością to nie jest mowa o jakiejś mocy. To nie jest mowa o jakiejś energii. To jest mowa o Duchu Świętym, który jest osobą, który jest prawdziwym Bogiem, w którym jest cała pełnia Ojca i Syna. Boża obecność przywróci w naszym życiu wszelki brak, ale to Duch Święty w nas wnosi w nas co? Życie. Wnosi w nas życie. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że pierwsi chrześcijanie, pierwsi uczniowie, jest napisane wielokrotnie, chodzili z Duchem, czy Duch był z nimi. Oni doskonale wiedzieli, jaka moc jest w tym, kiedy Duch Święty jest realny i obecny w naszym życiu. Z jakichś powodów, których osobiście nie rozumiem, aczkolwiek jedną hipotezę mam, jeśli zbiorę się na odwagę, to za chwilę ją powiem. Z jakichś powodów myśmy współcześnie zrezygnowali, trochę odeszli i trochę zapomnieli o tym, że Duch Święty jest realny jest prawdziwy i że jest Bogiem. Moja odważna hipoteza na ten temat brzmi, że jest ktoś, kto chce Ciebie widzieć w takim rozdzieleniu. Że jest ktoś, kto najchętniej chciałby, żebyś do końca swojego życia została w Dolinie Śmierci. Który nie jest zainteresowany tym, żebyś żyła. To jest Twój przeciwnik, Twój i Boga. To jest idealne miejsce, w którym chciałby, żebyś była. Ale Bóg ma dla Ciebie inne rzeczy. Bóg dzisiaj chce przyjść z uzupełnieniem braków. Chce, żebyś wyjechała z tego miejsca w poczuciu, że te braki zostały uzupełnione poprzez to, że On tutaj jest w swojej obecności. Ale Bóg też chce, żebyś wyjechała z tego miejsca w poczuciu, że żyjesz, prawdziwie żyjesz, bo Duch Święty jest w tobie. Jest realny i jest prawdziwy. Wiecie, myślałam nie tak dawno, że jest rzeczą absolutnie niemożliwą, żebym kiedykolwiek jeszcze w swoim życiu odczuwała radość. Ja doskonale znam to miejsce doliny i doskonale wiem, co to znaczy, kiedy życie z ciebie uchodzi. Cała byłam jak wyschnięte kości. Miałam poczucie, że części mnie po prostu już nie ma. I wiecie, kiedy ktoś mówił, że może być jeszcze inaczej, naprawdę, wierzcie, miałam głęboką wątpliwość. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żebym ja znowu mogła chcieć marzyć, planować, chcieć żyć, chcieć funkcjonować. Ale dziękuję Panu Bogu, że subtelnie, acz konsekwentnie wlewał we mnie swoje ożywcze tchnienie. I przywrócił moim suchym kościom życie poprzez swoją żywą i prawdziwą obecność w moim życiu. Słuchajcie, to jest absolutnie pewne, że Duch Święty wnosi swoją osobą w nasze życie radość. To jest absolutnie pewne. Dzisiaj też o tym już słyszeliśmy. Statystyki mówią, że aż 450 razy w różnych odmianach to słowo występuje w Bożym Słowie. 454 razy mówi się o radości w różnym kontekście. Sporo, prawda? Więcej niż o lęku. O lęku 365 razy. Tak statystyki mówią. O radości więcej. Zobaczcie, to tak, jak też Małgosiu dzisiaj ty mówiłaś, że Pan Bóg wie, że my bardzo często mamy problem, po pierwsze z lękiem, ale po drugie z brakiem radości w życiu. Z wielu powodów, być może też takich, jak to było u mnie. I to, czego potrzebujemy, słuchajcie, żeby na nowo tą radość odzyskać, to jest obecność Ducha Świętego. Gdzie? W nas. Nie wokół nas. Wokół nas jest, potrzebujemy Bożej obecności. To prawda, potrzebujemy przebywania Bożej obecności, ale żeby żyć, na nowo żyć, potrzebujemy Ducha Świętego w nas. On ma być w nas. Jestem przekonana, że jeśli potrzebujesz, aby Twoje życie było prawdziwym życiem, żebyś miała poczucie, że żyjesz na nowo, potrzebujesz Ducha Świętego w Tobie. To, czego potrzebuje Twoja być może zakłócona relacja rodzinna, to potrzebujecie Ducha Świętego w Was. To, czego potrzebują Wasze kościoły, jeśli macie poczucie, że no chcę czegoś więcej, chcę życia dla tej społeczności, to, czego potrzebuje ta społeczność, to potrzebuje Ducha Świętego w każdym z jego członków. Amen? Potrzebujemy Ducha Świętego do codziennego życia, żeby było w nas życie. Jeszcze jedną lekcję chcę z tego wyciągnąć. Ja nie bez powodu tak wiele opowiadałam o mojej przyjaźni, chyba to tak można, w takim nawykowym smuceniu się, nie bez powodów. Ja tutaj odebrałam jeszcze jedną bardzo ważną lekcję i chcę się tą lekcją z wami podzielić. To było kilka dni po pogrzebie mojego męża. Byłam na grupie modlitewnej. Jedna z osób, która się ze mną witała, pochyliła się i powiedziała mi do ucha: pamiętaj, abyś pozwoliła Panu Bogu się pocieszyć. jakie to wtedy wydawało mi się dziwne. Jak to cieszyć? Wiecie, to były 4 dni po. Nie rozumiałam tego. Ale teraz już rozumiem. To prawda, że Boża obecność uzupełnia wszelki brak. To prawda, że Duch Święty w nas ożywia nas. I to prawda, że w tym życiu jest nasza siła, nasza moc. Ale żeby to stało się realną rzeczywistością w moim życiu, ja potrzebowałam zrozumieć, że ja potrzebuję zrezygnować z mojego przygnębienia i pozwolić odejść mojemu smutkowi. Rozumiecie to? Byłam tak zanurzona w tym smutku, że ja gdyby, nie wiem jak to wam wytłumaczyć, ale myślę, że mnie rozumiecie, że po prostu wydawało mi się, że on nigdy się ode mnie nie odczepi, ale to ja miałam podjąć tę decyzję, rozumiecie? Że ja mam potrzebę stanąć w miejscu, tak jak Małgosiu, ty dzisiaj swoją historię o twojej córce opowiadałaś. To był dla mnie taki moment, gdzie ja zrozumiałam, że ja potrzebuję pozwolić odejść temu smutkowi. Zrezygnować z tego przygnębienia. Tak jak czytamy w Nehemiasza, w tym przewodnim wersecie dzisiejszej konferencji, nie poddawajcie się przygnębieniu, bo radość w Panu jest waszą siłą. Duch Święty jest pocieszycielem. Pan Jezus go tak nazwał, mówił, dam wam pocieszyciela. Więc kiedy On przychodzi, kiedy On jest w nas, to z Nim przychodzi wszelkie pocieszenie. Od wszystkiego, przez cokolwiek przechodzisz. Ale masz potrzebę dzisiaj być może i ty, tak jak ja, wziąć z tego lekcję i zrezygnować z przygnębienia i pozwolić odejść temu smutkowi. Rozmawiałam ostatnio z przyjaciółką, ona opowiadała o jednej dziewczynie ze swojego kościoła i ona mówi, wiesz, ona do mnie przyszła, to taka dziewczyna, która przez wiele lat zmagała się z różnymi problemami. I takimi związanymi z brakiem męża i z takimi, że czuła się odrzucona i niechciana. I ona do mnie przychodzi, ta moja przyjaciółka tak opowiada, i ona do mnie mówi, wiesz co, postanowiłam być szczęśliwa. Wiecie, jakie to dla mnie było odkrywcze? Że bycie szczęśliwym może wynikać z faktu, że my postanowimy takie być. Bez względu na okoliczności, w jakich się znajdujemy. Postanowiłam być szczęśliwa. Możecie sobie tylko wyobrazić, jakie było moje zdziwienie pewnego dnia, a z przyjaciółmi oglądaliśmy zwykłą francuską komedię. To było rok od czasu śmierci mojego męża. Zwykła francuska komedia, no zabawna, ale nie aż tak. Ale tak, jakie było moje zdziwienie, jak ja się zorientowałam, że ja się głośno śmieję. Ja myślałam, że ja tego już nigdy w życiu nie usłyszę. Mało tego, ja płakałam z tego śmiechu. I moje dziecko było takie wystraszone, takim czujnym okiem patrzyło na mnie. Mamo, ale na pewno ty się śmiejesz. Wiecie, to był taki śmiech, że po prostu aż płakałam tym wszystkim ze śmiechu. I było, jakie to było moje dla mnie naprawdę odkrywcze, że ja mogę, ale wiem, że to się mogło wydarzyć. Że to się mogło wydarzyć tylko przez to, że w moim życiu i w życiu moich dzieci, do mojego życia, do życia moich córek przyszła Boża obecność. I ona uzupełniła wszelki brak. Emocjonalny, finansowy, fizyczny, wszelki brak. Wierzę w to naprawdę głęboko, że Boża obecność to wypełniła. Ale też w moje życie Bóg tchnął życie w osobie Ducha Świętego we mnie. Kiedy Duch Święty tchnął na mnie siebie, swoje życie, ożyły suche kości. Dzisiaj stoją te suche kości przed wami i składają świadectwo i myślę, że wierzycie, bo widzicie, że żyję, że jestem żywa dzięki Duchowi Świętemu. I to jest dzisiaj obietnica dla każdego z was. Jeśli jesteś w miejscu, gdzie twierdziłaś, mam dosyć tego życia i nieżycia, że mam dosyć tego poczucia, że jestem i nie jestem i nie chcesz marnować ani jednego dnia, powiem więc, ani jednej godziny, ani jednej sekundy, to Bóg ci dzisiaj coś bardzo wyraźnie obiecuje. On ci obiecuje, że uzupełni wszelki brak. Przywrócę ci to, czego nie masz. Przywrócę ci, to jest Boża obietnica. Ale tchnę też w ciebie mojego ducha i ożyjecie. Kończąc, chciałabym zwrócić waszą uwagę na jeszcze jeden fragment tej historii. Mówię o drugiej części wersetu 10, to jest taka część B. I chcę tutaj powiedzieć, że to bardzo cenię, mogłabym wręcz powiedzieć, kocham w osobie Pana Boga, że u Niego zawsze jest więcej. Za moich czasów, kiedy byłam młoda, kiedyś byłam, dawało się prezenty w takich, małe prezenciki w takich dużych opakowaniach, że się pakowało pakunek w pakunek, pakunek w pakunek. Kto to zna? Kto tak kiedyś pakował? No dobrze. Widzę, że moje pokolenie jest obecne. Ja pamiętam, jak kiedyś na 18 urodziny kupiłyśmy naszej koleżance kolczyki. One były w takim malutkim pudełeczku, ale w efekcie jechałyśmy z potężnym kartonem, wielkim prezentem, tak wielkim, że w autobusie wszyscy nam przytrzymywali drzwi, ustępowali miejsca i ona tak rozpakowywała, tam jeszcze jeden. I tak jest z Panem Bogiem, naprawdę. Nam się wydaje, jak rozpakowujemy ten prezent, że o, wow, to już mi wystarczy, ale tam więcej. I za chwilę jeszcze więcej. Taki jest nasz Bóg, że w Nim jest zawsze więcej i to więcej jest niesamowite. Zobaczcie, znaczy jeżeli możecie, jeżeli nie, to ja wam przeczytam, co jest napisane w 10 rozdziale, w tej części jak gdyby drugiej. Stanęli na nogach, armia bardzo wielka. Pierwsza rzecz, kiedy Duch Święty będzie w tobie, staniesz na nogi. Co to znaczy? Wszyscy wiemy potocznie, nawet tak mówimy. Nawet mnie tak ktoś ostatnio pytał, czy ty już stanęłaś na nogi? Co to znaczy stanąć na nogi? Podnieś się z tego miejsca, gdzie byliśmy totalnie rozłożeni z powodu problemu, w którym jesteśmy. Stanęli na nogi. Niesamowite określenie, armia bardzo wielka. Czy wy dostrzegacie, co tutaj na naszych oczach próbuje nam pokazać? Te mnóstwo suchych kości, które przed chwilą nie było niczym innym niż suchymi kośćmi w Dolinie Śmierci, pod wpływem Bożej obecności, która przyszła w tą dolinę, z uwagi na tchnienie ducha w nich, powstali na nogi jako armia, wojownicy, armia gotowa do zwycięstwa, do walki. Rozumiecie? Bóg chce ci powiedzieć dzisiaj, że On chce uzupełnić wszelki brak. On chce tknąć ciebie w swoje życie, ale On chce też postawić w miejscu, które On dla ciebie przygotował. I to nie jest miejsce okopów, o nie. To jest miejsce na pierwszej linii frontu tego życia po to, abyś miała siłę, abyś miał energię do tego, żeby w imieniu tego Boga, który cię ożywił, odnosić zwycięstwo. Taki jest nasz Bóg. To moja historia. Takie historia podążania z miejsca nawykowego smucenia się do miejsca nawykowego radowania się. Osobiście bardzo biorę to sobie do serca. Wiecie, że istnieje coś takiego jak łzy radości? Jest napisane, że w Biblii nie będzie łez, ale ja sobie nie wyobrażam, że kiedy spotkam się z moim Panem, że ja tam nie będę płakać z radości. Myślę, że te łzy radości tam będą. Wierzę też z innego powodu, że będą. Że kiedy tam już się znajdę, to Pan Bóg powie mi też, że ktoś tam na mnie czeka i z kimś się spotkam. I mogę już sobie mieć tą etykietkę wyciska czoła. Zgadzam się, możecie tak mówić, pod jednym warunkiem, że będą to łzy radości. Że będą to łzy, które mówią o życiu, które wskazują na życie i które niosą ze sobą życie, bo to, czego potrzebujemy, co jest było moją modlitwą też o tą konferencję i o każdą z was, żebyście dzisiaj przeżyły to spotkanie, to napełnienie życiem. Żebyście wyjeżdżały z tego miejsca żywe, żyjące w pełnym tego słowa znaczeniu. I teraz chcę się z wami o to modlić. Zgodzicie się? Pozwolicie mi na to? Chcę was zaprosić, żebyśmy oddali Panu Bogu chwałę, żebyśmy Mu podziękowali za te niezwykłe historie, jakie w Bożym Słowie się znajdują. I żebyśmy w tym też dziękczynieniu pozwolili Mu na to, żeby On, przechadzając się od osoby do osoby, żeby kładł na ciebie rękę, żeby przywracał ci wszelkie braki, uzupełniał to, czego potrzebujesz i żeby tchnął w ciebie swojego ducha, wraz z którym przyjdzie do ciebie życie. Ja was zachęcam. Ja was zachęcam, żebyśmy powstali, jeśli się zgodzicie. I żebyście przyłączyły się do mnie w tej modlitwie. Żebyśmy otworzyły swoje serca i naprawdę, żebyśmy to przyjęły, to, co Bóg chce nam dzisiaj dać. Żebyś z tego nie zrezygnowała, żebyś to wzięła się, cię w jakikolwiek sposób to poruszyło i dotknęło. To otwórz się na to, co Bóg chce dzisiaj uczynić. Panie Boże, ja Tobie tak dziękuję za to, że Ty dzisiaj jesteś pośród nas, że tutaj jest Twoja obecność. Panie, nie miałoby sensu bycie tutaj, gdyby tej obecności nie było, więc dziękuję Ci, że Ty tutaj jesteś. Że możemy przeżywać to rozkoszowanie się radością i nadzieją, jakim niesie Twoje Słowo. Panie Boże, niech Twoja obecność przechadza się pośród nas. Niech Twoja obecność uzupełnia wszelkie braki. Panie, Ty wiesz, czego każda z nas potrzebuje. Czy jest to uzdrowienie fizyczne, a może emocjonalne? Czy jest to uleczenie jakiejś relacji, czy to jest przebaczenie sobie, bądź przebaczenie komuś, bądź przyjęcie tego przebaczenia. Ty doskonale wiesz, czego brakuje, co było, ale tego nie ma. Panie, niech Twoja obecność to przewraca. Niech to wraca do nas, Panie. Chcemy stanąć na nogach. Dzisiaj, Panie, podnieś nas na nasze nogi. Podnieś nas z tego miejsca, gdzie byłyśmy totalnie obdarte z wszelkiej siły i nadziei. Podnieś nas w swojej obecności. Panie, podnieś i spraw, byśmy stanęły na swoich nogach. I tchnij w nas Twojego Ducha. Duchu Święty, zapraszamy Cię. Duchu Święty, tchnij swoje życie w nas. Potrzebujemy Ciebie w nas. Potrzebujemy Ciebie, żeby żyć. Żeby mieć odwagę stawiać tym wszystkim sytuacjom, często trudnym, czoła. Żebyśmy nie traciły nadziei w najbardziej ekstremalnych i trudnych momentach. Bo Ty jesteś Bogiem nadziei. Ty jesteś Bogiem życia. Bogiem wszelkiego rozwiązania. Duchu Święty, potrzebujemy Twojego ożywczego tchnienia. Niech to ożywcze tchnienie wylewa się teraz na każdego z nas. Duchu Święty, zapraszamy Cię. Chcemy przełamać w Twoim imieniu wszelki smutek nad swoim życiem. Chcemy powiedzieć temu smutkowi, odejdź w imieniu Jezusa, bo to jest prawdziwa radość i wielka radość być Twoim dzieckiem, być w ramionach swojego Stwórcy, który ma zaopatrzenie, który ma rozwiązanie. Gdzie każdy nasz krok jest w Nim zabezpieczony. a bycie z Nim jest zawsze byciem w miejscu siły. Ja Ci dziękuję, Panie, że Ty przywracasz nam właściwe miejsce. Pozwól nam to zobaczyć. Panie, ja wierzę, że nasze miejsce nie jest w miejscach okopów, nie jest w jaskiniach i norach, że mamy stać na własnych nogach na froncie tego życia, aby w Twoim imieniu odnosić w tym życiu zwycięstwo. Dziękuję Ci za to, co czynisz, Panie. Dziękuję Ci, że zawsze możemy na Tobie polegać. Dziękuję Ci, Boże, za to, że każdego dnia tak bardzo się o nas troszczysz. I dziękuję Ci dzisiaj za tą atmosferę radości. Dziękuję Ci za to, co jeszcze dla nas dzisiaj przygotowałeś. Chcemy wyjeżdżać z tego miejsca z nowymi początkami, z nowymi nadziejami, w mocy w moc, z siły w siłę, dla chwały Twojego imienia. Tylko Ty jesteś godzin, aby Ciebie wielbić i czcić. Zaśpiewajmy razem jeszcze ten refren, dobrze, na zakończenie. Zaśpiewajmy i zawołajmy, jak tutaj jesteśmy wszyscy, przyjdź Duchu Święty. To jest niepowtarzalna okazja, żebyś się otworzyła na Ducha Świętego, żebyś Go przyjęła, żebyś Mu na to pozwoliła, aby On tknął w Ciebie swoje życie. Dla Jego chwały to zróbmy. Otwórzmy nasze serca. Duchu Święty, zapraszamy Cię.